Przypomnę, że dziś goszczę dr Edytę Kwińską, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, czyli Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, organizacja pożytku publicznego, dziś prezentowana jest na naszej antenie. Są dwa domy, jak powiedziała pani. Numer telefonu, mam nadzieję, państwo zanotowali. Jeśli nie, to znajdą na stronie internetowej. Niewątpliwie, kiedy ktoś rozpoczyna ten swój czas, czas opiekuna, który ma bliską osobę chorą, czy z demencją, czy z chorobą Alzheimera, ma wiele pytań. I tutaj infolinia, o której wspomniała pani, jest ogromnie pomocna. Albo kontakt z wami. A gdyby ktoś chciał skorzystać z dziennego właśnie, z możliwości dziennego wsparcia, co powinien zrobić?
Również zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Mamy osobę, która jest osobą wyznaczoną do kontaktu z naszymi chętnymi, którzy chcą skorzystać z takiego domu dziennego pobytu. Ja naprawdę bardzo gorąco zachęcam wszystkich do kontaktu z naszym stowarzyszeniem. Mogę również podać telefon komórkowy bezpośrednio do pani Bożeny Węgrzyn. To jest 501 276 151. Można pytać o dostępną i możliwość dołączenia. Spotkania, tak, i dołączenia do naszej grupy uczestników. Często mamy też taki opór, my jako dzieci, powiedzmy, opiekujące się osobami z demencją, że to jeszcze nie jest ten moment. No właśnie jest. Im wcześniej, tym lepiej.
Bo co się dzieje? Jak wyglądają zajęcia
terapeutyczne dla tych pacjentów? I często, jeżeli taka osoba przyjdzie, a jest naprawdę w początkowym etapie choroby, mamy różnego rodzaju zajęcia, które ćwiczą funkcje poznawcze u pacjenta, czyli właśnie to, co ulega stopniowemu pogorszeniu, czyli zaburzenia pamięci. Ćwiczymy pamięć krótkotrwałą, epizodyczną, ćwiczymy koncentrację uwagi, ćwiczymy myślenie i konkretne, i abstrakcyjne. Wykonajmy różnego rodzaju ćwiczenia, również ćwiczenia komputerowe z programem komputerowym, który jest typowo przystosowany do tego, żeby pracować z osobami, które mają zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia językowe, bo też nie zapominajmy,
że w domu z reguły czasu nie mamy ani możliwości.
To nawet nie chodzi, pani redaktor, o brak czasu, ale z opiekunem jest trudniej, dlatego że tutaj dostajemy karteczkę
i
trzeba tę karteczkę wypełnić. Tak jak w szkole, patrzymy, że osoby obok wypełniają, to i my wypełniamy. Nie ma takiej jakby dyskusji, a po co ja mam to robić, a to mi nie jest jakby potrzebne.
To mobilizuje to towarzystwo.
To mobilizuje. Oczywiście, jeżeli nie ma takiej możliwości, to ja zachęcam w domu, ale również, żeby to była jakaś taka konkretnie jedna i ta sama godzina. Codziennie, żeby niespecjalnie z chorym dyskutować, a teraz, a później, tylko siadamy, robimy, dzisiaj robimy 3 czy 5 dany zestaw jakby ćwiczeń. One również są do bezpłatnego pobrania na naszej stronie internetowej, można sobie wydrukować i sobie można z pacjentem coś takiego wykonywać. W przypadku pobytu w domu dziennym ja zawsze mówię, że to jest taka terapia indywidualna w grupie, bo są osoby, jest kilka osób przy danym stole terapeutycznym, ale tak naprawdę terapeuta musi cały czas patrzeć indywidualnie, bo osoby dostają różne ćwiczenia w zależności od tego, na jakim etapie są. To wszystko jest jakby też oceniane przez psychologa, który jakby decyduje, żeby coś było nie za trudne, ale też i nie za łatwe.
Takie indywidualne podejście do każdego pacjenta.
Tak. Oprócz tego mamy muzykoterapię, mamy różnego rodzaju takie prace ręczne, bo ta koordynacja wzrokowo-ruchowa też jest niezwykle istotna, bo chcemy, żeby jak najdłużej te zdolności manualne pacjentów były zachowane, więc w tej chwili na przykład państwo przygotowują różnego rodzaju słoniki, czy inne maskotki z włóczką, z guzikami, żeby te słoniki, zresztą współpracujemy ze szkołą podstawową, gdzie na leczenie chorych dzieci będą też przekazane te pluszaki, więc nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni, że pomagają tym rodzicom, że ta ich praca będzie potrzebna, że jest została jakby doceniona, więc...
To motywuje, mają cel.
Motywuje, tak. My to z nimi ustaliliśmy, oni sami wyrazili chęć, że tak chcą, żeby te rzeczy, które zostaną przygotowane, były przekazane na te aukcje charytatywne, więc ta współpraca jest też bardzo dobra. Zresztą oni w ogóle bardzo się też cieszą, jak odwiedzają nas dzieciaki, bo ta właśnie kiedyś się przecież od tego zaczęło też rozmowa o seniorach, od tej solidarności,
międzypokoleniowej.
I oczywiście różnego rodzaju zajęcia, które także są na zewnątrz, bo i do Ogrodu Saskiego, i do muzeum zachodzimy. Kultury trochę tym państwu pokazać. Czasami jest tak, pani redaktor, że na przykład osoba żyjąca z demencją jest pierwszy raz w teatrze. dzięki działaniom naszego stowarzyszenia.
Piękna
bo
sprawa.
Nigdy na przykład w Teatrze Osterwy nie była. To jest też takie zwykle wzruszające i nie obójmy się też, nawet jeżeli państwo nie są w naszym stowarzyszeniu, czy nie są jakoś z nami związani, ale to też jest jakaś forma spędzania czasu. Te osoby naprawdę nie wstają, nie wychodzą, nie uciekają. Jeżeli sztuka jest w miarę zrozumiała, a to możemy wcześniej przecież z recenzji
sami
się dowiedzieć, to będzie i przyjemność dla opiekuna i mile spędzony czas z chorym, bo naprawdę ci chorzy się angażują, starają się podążać za naszymi aktorami i jest to naprawdę również dla nich. Podobnie jak Muzeum Narodowe tutaj właśnie, które mamy w Lublinie, również byli na wystawach, czy malarstwa, czy jakby oprowadzani przez przewodnika, bardzo chętnie słuchają i jakby biorą w tym udział, więc wydaje mi się, że tę kulturę również dla nich możemy otwierać. Na szczęście progi lubelskie są dla naszych chorych, bo ja też zwykle proszę, prawda, żeby nie było to również z młodzieżą.
Jest to życzliwość, no, prawda?
Tak, jest to życzliwość. Na osoby żyjące z demencją są te placówki otwarte, także wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawy program mają w tych naszych domach dziennego pobytu. Myślę, że najtrudniejszy moment jest właśnie to przełamanie czasami tej niechęci, bo osoby starsze mają takie poczucie, to gdzieś jeszcze z dawnych pokoleń, a będę gdzieś oddany, prawda?
Tak.
Natomiast no, u nas nie ma noclegu, u nas jest tylko pobyt dzienny. Osoba sobie wraca do domu, więc nie ma takiego poczucia, że gdzieś oddajemy, więc jeżeli państwo w tej chwili się wahacie, czy to nie jest za wcześnie dla mamy, bo mama dopiero 5 lat choruje? Nie, to nie jest za wcześnie. Już po miesiącu od diagnozy czy tygodniu można zapytać o naszą ofertę. Mamy również osoby, które są na tyle na początkowym etapie choroby, że przychodzą do nas, później idą na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tam korzystają z wykładów. Mamy też takie dwie panie w tej chwili,
pięknie.
Więc...
Czyli warto po prostu zainwestować wcześniej w taką aktywność także osoby chorej. A propos aktywności, właśnie chciałam zapytać, bo pamiętam, jak ważnym elementem jest dla terapii, wsparcia w chorobie, łączność z naturą.
To prawda, tak. Zachęcamy bardzo, żeby osoby spędzały. No teraz jak upały, to oczywiście nie, prawda? Mamy chyba największe upały.
Ale miejmy nadzieję, że...
Ale jak te upały się gdzieś tam skończą, to tak, jak najbardziej. Spacer, ruch, no to jest właśnie też siódemka dla zdrowego mózgu.
Ogród,
tak. Ale nie sam, nie że cały dzień, prawda? Tylko żeby to była jakaś część. Ja jednak
takie
jestem
okienko czasowe.
Tak, czy to weekend, czy to codziennie, powiedzmy ta godzina, czy półtorej, żeby też nie był to tylko jakby ten ogród, ale tak. Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma możliwość, ma dostęp, to jak najbardziej jest to wskazane, bo nasi uczestnicy no, bardzo lubią przebywać na świeżym powietrzu i te spacery są jak najbardziej również wskazane.
Miło się z panią doktor rozmawia, ale patrzę na zegar, mamy jeszcze kilka minut. Bardzo chciałabym, aby podjęła pani temat zapadalności na właśnie niestety chorobę Alzheimera, bo badania udowadniają, informują, że nie tylko osoby po 65 roku życia, czyli seniorzy, jak się przyjęło
tak.
uznawać przed tak. lat, zapadają
tak,
na
to prawda. Jest taka jakby specjalna choroba, którą nazywamy choroba Alzheimera o wczesnym początku. Ona przebiega inaczej niż, nazwijmy, ta sporadyczna postać choroby Alzheimera, która występuje po 60 czy 65 roku życia. Jest to choroba, która występuje u osób poniżej 60 roku życia.
To są jakieś szczególne objawy?
Nawet po 30 roku życia. Ta choroba dużo szybciej jakby postępuje. Tu ta dynamika jest jakby zdecydowanie szybsza i często, ponieważ osoba, która zaczyna mieć pierwsze objawy, jest osobą po 40 czy czasami nawet po 30 roku życia, ona przestaje sobie radzić na przykład w swoich sprawach zawodowych. Często to, co się dzieje w otaczającym świecie, gdzieś prowadzi do tego, że ona nie wszystko jakby rozumie, wycofuje się z pewnych aktywności i nawet czasami takie osoby idą do lekarza i mówią o swoich problemach, bo to jest bardzo wczesny etap, więc są i w pełni tych trudności świadome, ale no jeszcze lekarze nie mają takiej super świadomości, więc mówią, a to pewnie depresja, dają jakiś lek na depresję, co czasami powoduje, że ten etap od momentu, kiedy pacjent ma pierwsze objawy, to jest i 3 lata do postawienia diagnozy, bo chodzi do różnych lekarzy, do różnych specjalistów, tylko ci specjaliści nie padają do głowy na pomysł, że może u tak wczesnej osoby być ta choroba Alzheimera. Ona najczęściej przebiega jednak genetycznie, więc zwykle gdzieś pytamy o rodzica takiej osoby, czy dziadków, bo to może iść również po takiej jakby linii. No i jest to bardzo też trudna sytuacja, jeżeli taka diagnoza u takiej młodej osoby pada, bo ona często jest jeszcze aktywna zawodowo, ma małe dzieci na przykład, czy nastoletnie dzieci, które zupełnie jakby nie rozumieją, dlaczego rodzic przestał wykonywać pewne czynności. Jest to na pewno trudne. Jeżeli państwo doświadczają takiej sytuacji, czy gdzieś wśród państwa znajomych jest taka osoba, która jest diagnozowana jako właśnie ta wczesna postać choroby Alzheimera i mają państwo na przykład trudność, żeby wytłumaczyć takiemu dziecku naszego chorego, jak postępować, to ja również zachęcam do kontaktu z naszym stowarzyszeniem, bo mam koleżankę, która prowadzi online-owo grupy wsparcia właśnie dla takich młodych osób, których rodzice doświadczają choroby Alzheimera czy innego otępienia o wczesnym początku, bo jednak osoba z zewnątrz często niemal, takiemu zbuntowanemu nastolatkowi łatwiej wytłumaczy i pomoże zaakceptować jakby obecność tych zmian w zachowaniu u swojego taty czy mamy, bo i panie też częściej nawet chorują na chorobę Alzheimera. Więc zachęcam bardzo gorąco do kontaktu ze stowarzyszeniem. Jeżeli jakąkolwiek będą państwo mieli trudność, to postaramy się pomóc i odpowiedzieć na państwa pytania.
No i wracając jeszcze do tej nadziei dotyczącej leku, który może zadziałać w tej początkowej, pierwszej fazie.
Tak.
Proszę o tym pamiętać.
Czekamy,
że jest
na
nadzieja.
To leczenie.
No ale bez diagnozy, bez świadomości absolutnie nie można rozpocząć leczenia, więc bardzo, bardzo serdecznie też zachęcamy do sprawdzenia, do skorzystania z testów.
Po prostu zbadaj swoją pamięć, jeżeli są trudności z pamięcią.
Doktor Edyta Ekwińska, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Proszę mi powiedzieć, jaką funkcję teraz pełni pani w gremiach europejskich, bo to, że w Sejmie często można panią spotkać i walczy pani o chorych na demencję, na Alzheimera, o tym wiemy, jesteśmy z tego ogromnie dumni.
Staram się, ponieważ no, ktoś musi, ja tak na to patrzę, ale naprawdę wydaje mi się, że z uwagi właśnie na to społeczeństwo starzejące się i te prognozy, które mówią o podwojeniu ilości chorych do 2050 roku, a drodzy państwo, już mamy prawie 2030, więc zostało tak naprawdę 24 lata,
no tak.
To wszystko powoduje, że musimy ten system opieki i zdrowotnej, i tej opieki jakby społecznej przygotować
Powtarzamy to nieustannie.
Chorobę. Ja mam przyjemność być w zarządzie Alzheimer Europe, także bardzo się z tego powodu cieszę, bo pewne dobre praktyki, takie chociażby jak te poradnie zaburzeń pamięci, będziemy próbowali tutaj adaptować w Polsce, żeby na jak najwcześniejszym etapie wszyscy mieli dostęp do takiej możliwości zdiagnozowania swoich trudności pamięciowych.
Trzymamy kciuki za powodzenie i za sukces i w miarę szybkie wprowadzenie w życie tego pomysłu. Dziękuję
bardzo
serdecznie.
Dziękuję.
Dobrej nocy życzę.
Bardzo dziękuję. Dobranoc państwu.